Klub Dobrej Książki. Zaprasza Izabela Patek.
Witam w Klubie Dobrej Książki i zapraszam do wysłuchania audycji. W programie opowiem o długo wyczekiwanej biografii Zbigniewa Herberta, która właśnie się ukazała, a nasi recenzenci zarekomendują ciekawe książki. Jarosław Palicki opowie o książce pod tytułem Boże Szaleńcy – Niezwykłe losy polskich mistyków. Historyk Krzysztof Wasilewski będzie namawiał do przeczytania książki o wojnach przyszłości. Beata Patrycja Klary opowie o zbrodniach i skandalach na królewskich dworach. Aleksandra Rakoca z Biblioteki imienia Zbigniewa Herberta zarekomenduje książkę pod tytułem Żagiel na przełęczy.
Co warto przeczytać?
Ukazała się monumentalna, długo wyczekiwana biografia Zbigniewa Herberta. Autor książki Andrzej Franaszek zastanawia się, kim był Zbigniew Herbert. Niestrudzonym podróżnikiem, porywającym eseistą, genialnym poetą, czy wiecznym dowcipnisiem i kawalarzem, a może raczej pisarzem dręczonym depresjami, gniewem, przez dekady walczącym z bólem ciała i duszy. Nieprzeniknionym, zawsze osobnym, z pewnością był człowiekiem budującym swe życie na przekór historii, modom, przeciwnościom losu, biedzie, własnym słabościom, płynącym pod prąd. Andrzej Franaszek, autor znakomicie przyjętej w Polsce i na świecie biografii Czesława Miłosza, z pieczołowitością portretuje Zbigniewa Herberta. Nie pomija tematów trudnych czy kontrowersyjnych. Głęboko wczytuje się w korespondencje i prywatne, dotąd nieznane notatki, by na nowo oświetlić twórczość poety. Pogmatwane losy Herberta wpisuje w historyczną panoramę, co sprawia, że z niemal 2000 stron wyłania się nie tylko pasjonująca wielowątkowa opowieść o jednym z najwybitniejszych polskich twórców XX wieku, ale i o epoce, która go kształtowała i inspirowała. Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. Koniecznie tę książkę trzeba przeczytać.
Recenzenci polecają.
Jarosław Palicki opowie o książce pod tytułem Boże Szaleńcy – Niezwykłe losy polskich mistyków.
Chyba trochę zaskakująca historia, ponieważ słowo mistyk, ktoś, kto żyje w innym wymiarze, w formacie duchowym niż przeciętny człowiek, wydaje nam się czymś odległym, abstrakcyjnym, sięgającym czasów starożytności, średniowiecza. Tymczasem w książce tej jest przedstawiona prawdziwa galeria niezwykłych postaci związanych z polskim kościołem, które odegrały wyjątkową rolę. Uchodziły za osoby święte, odbywały się do nich procesje. Mówię oczywiście tutaj o postaciach z okresu wcześniejszego. Historię nam nowszą obejmuje prezentacja kogoś tak wybitnego jak prymas Polski, ksiądz kardynał August Chlont, święty Maksymilian Maria Kolbe, o którym może wiemy wszyscy, o jego wyjątkowym, ale i tragicznym końcu w obozie koncentracyjnym, gdzie oddał życie za innego człowieka. Natomiast jest to postać, która tworząc koncern w Niepokalanowie, mówię koncern, bo przecież było to potężne przedsięwzięcie medialne, ojciec Kolbe zajmował się rozmaitymi rzeczami. Nie tylko wydawał katolickie gazety, ale i prowadził działalność misyjną w Japonii. No i wreszcie stanął na progu męczeńskiej śmierci, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa. Druga z tych osób, może bardziej znanych, bo myślę, że te bardziej znane Państwu lepiej zachęcą do zapoznania się z mniej znanymi życiorysami, siostra Faustyna Kowalska. Jak nazywa się ten rozdział? Sekretarka Miłosierdzia Pańskiego. I o czym może nie wszyscy wiedzą, ale która wyjątkowo się zasłużyła dla rozszerzenia jej przesłania, jej kultu, to ksiądz Michał Sopoćko.
Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Fronda. Beata Patrycja Klary poleca książkę o zbrodniach i skandalach na królewskich dworach.
Władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie i przykłady tej wszelkiej demoralizacji znajdziemy właśnie na stronach tej książki. Straszna i fascynująca jest na przykład opowieść o Iwanie IV Groźnym, która obfituje w niezwykłe okrucieństwo, choćby z roku 1570, kiedy to Iwan zrównał Nowogród z ziemią, poddając wcześniej mieszkańców wszelkim możliwym torturom, przywiązywaniu do sań, wrzucaniu nago do lodowatej wody i wszelkim innym strasznym rzeczom. O tych okrucieństwach jest właśnie ta książka. Również mówi o Elżbiecie Batory, która na co dzień, uprawiając samobiczowanie, mordowała kobiety. Bardzo ciekawa książka, odsłaniająca kulisy królewskich rodów i pokazująca, że władza to nie zawsze jest samo dobro.
Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Muza. Historyk Krzysztof Wasilewski z biblioteki imienia Zbigniewa Herberta namawia do przeczytania książki pod tytułem Wojny przyszłości.
Wyobrażamy sobie wojnę tak, jak przyzwyczaiły nas do tego filmy, a więc jako pole bitwy, na którym dwie strony rozmieściły żołnierzy i sprzęt. Kto pierwszy przełamie linię obrony przeciwnika, ten wygrywa. Tymczasem przyszła wojna może zostać rozstrzygnięta bez jednego wystrzału. Jak wskazuje w swojej najnowszej książce Marek Wrzosek, wojny przyszłości będą rozgrywane przede wszystkim w zaciszu komputerów. Pułkownik Marek Wrzosek jest wykładowcą Akademii Sztuki Wojennej, którego zainteresowania koncentrują się wokół nowoczesnych metod walki. Jeśli ktoś zatem interesuje się najnowszymi modelami czołgów czy myśliwców, może poczuć się trochę rozczarowany. Więcej tutaj bowiem o komputerach, wirusach, oprogramowaniu czy psychologii niż o twardym sprzęcie wojskowym. Na wybranych przykładach Wrzosek pokazuje, jak już teraz państwa i ich armie wykorzystują dostępną technologię do zdobycia przewagi nad obecnym i przyszłym przeciwnikiem. W swojej analizie autor zestawia klasyczne teorie sztuki wojennej z najnowszymi, to znaczy z koncepcją rozszerzonego pola bitwy czy bitwy powietrzno-lądowej. W książce znajdziemy porównania współczesnych strategii amerykańskich, operacji natowskich i rosyjskich.
Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Fronda. Aleksandra Rakoca z biblioteki imienia Zbigniewa Herberta rekomenduje książkę pod tytułem Żagiel na przełęczy.
To swego rodzaju przewodnik, bo jak mówi podtytuł książki, innej Toskanii. Nie znajdziemy w nim jednak typowych opisów zabytków, map z zaznaczonymi punktami, które koniecznie należy odwiedzić. Odnajdziemy w nim natomiast sporządzony pięknym, obrazowym, poetyckim wręcz językiem opis historii miasta Prato. Poznajemy ją przez pryzmat ludzi w nim żyjących, poetów, malarzy, pisarzy. Ale Prato to nie tylko kultura i sztuka, to także codzienność zbudowana wokół rzemiosła. Jak pisze autorka, Prato nie byłoby sobą bez krosien. Trwające w cieniu Florencji miasto przez wieki słynęło z produkcji tkanin. Prato jest również domem Francesco Datiniego, kupca, który w młodości wyruszył w daleką podróż, żeby powrócić do rodzinnego miasta i po dzień dzisiejszy sprawować nad nim pieczę. Poznajemy zatem jego historię, barwnie opisaną przez autorkę, podobnie jak losy Filippa Lippiego, malarza, którego freski zdobią do dziś pratejską katedrę. Naszkicowany w książce baśniowy wręcz obraz Prato zachęca, by bliżej poznać włoskie miasto, a także jego mieszkańców.
Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak.
Klub dobrej książki.